Dzień dobry, witam Państwa. Beata Gwoździewicz, ze mną Aleksandra Czarnecka, dietetyk w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku. Dzisiaj wspólnie postaramy się rozłożyć szkolną dietę na czynniki pierwsze i też tę dietę szpitalną. Sprawdzimy, co powinno znaleźć się w takim idealnym lunchboxie, jak sobie poradzić z niejadkiem i jak zapanować nad nastolatkiem, który, możemy powiedzieć, bez przerwy czyści lodówkę.
Witam i ma panią. Dostęp.
I ma dostęp, tak. Witam panią bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Dieta planetarna, od tego może zacznijmy. Od 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach. W jadłospisach ma być więcej warzyw, roślin strączkowych, a co najmniej raz w tygodniu ma pojawić się w pełni roślinny posiłek. Czy pani zdaniem rodzice powinni zaakceptować tę dietę? Dzieci powinny próbować takiego jedzenia? Jaka pani jest opinia na ten temat?
Moim zdaniem rodzice powinni zaakceptować jak najbardziej taką dietę. Też ona jest nie bez powodu jakby nałożona z góry. Pracują nad taką dietą też specjaliści do spraw żywienia, lekarze, pediatrzy. I też raczej nie obawiałabym się tutaj, mam na myśli rodziców, że dziecko będzie miało jakieś niedobory.
No
przez jeden dzień, zwłaszcza jeśli to są rośliny strączkowe, czyli tutaj pod kątem zawartości białka, witamin, dziecko będzie zaopatrzone. Wcześniej były to ryby. I ryby były pod każdą postacią. Były to zwykle panierowane ryby, czyli tam było bardzo dużo tłuszczów nasyconych. Tak naprawdę taka dieta planetarna, tutaj gdzie mamy odpowiednią ilość warzyw, są owoce, odpowiednie tłuszcze, zdrowe źródła białka, pełnoziarniste kasze, generalnie pełnoziarniste źródła węglowodanów. Uważam, że tak powinno się żywić każde dziecko bądź nastolatek i nawet dorosły.
A ta dieta planetarna oznacza, że dzieci będą jadły mniej mięsa? Czy chodzi w tym o taką zmianę proporcji produktów?
Zmianę proporcji produktów. Nawet jak mamy piramidę żywienia, to jest taka podstaw i tam mamy po kolei aktywność fizyczną, owoce, warzywa, źródła właśnie węglowodanów i białko. I w tych źródłach białka tam nie mamy jedynie mięsa, tam mamy również ryby, nabiał, jaja, warzywa strączkowe, więc tak naprawdę to nam mówi o tym, że powinniśmy tym wszystkim rotować. Więc tutaj nie obawiałabym się, że jak jednego dnia dziecko zamiast faktycznie, nie wiem, mięsa zje,
tego schabowego,
zje, nie wiem, jakąś fajne aranżację. na przykład z grochu, czy na przykład, że tak powiem, taka potrawa, czyli sin carne, czyli ala takie bolognese z dodatkiem właśnie fasoli. I uważam, że to są świetne zamienniki. No i też tak naprawdę może temu dziecku to zasmakować, bo też rodzice
nowy
raczej
smak
tak
poczuje.
Dokładnie, rodzice tak w domu raczej nie gotują wegetariańską.
Bo
raczej
Ale są właśnie różni rodzice. Niektórzy mogą się z tej zmiany cieszyć. Mówimy o tych, którzy raczej się obawiają, ale są też tacy, którzy się cieszą, bo dzieci często są
tak jak rodzice.
Wegetarianami i w szkole nie bardzo mają co jeść. Jeśli jest to mięso, to muszą sobie odstawiać ten kawałek mięsa i jeść to, co mogą, to, co jest roślinne. Ale kiedy taka dieta wegetariańska jest bezpieczna dla takiego młodego organizmu?
Właśnie. Co do diet wegetariańskich, a w ogóle już wegańskich, raczej bym tutaj nie zachęcała rodziców do robienia takiej diety u dziecka na własną rękę. Biorę pod uwagę tutaj i takie czynniki. Po pierwsze, mała zawartość witaminy B, mała zawartość właśnie tego żelaza chemowego, czyli tego odzwierzęcego. Dziecko jest jakby narażone tutaj na niedobory. Jeszcze tutaj, bo wiecie, wegetariańskie jak najbardziej nabiał występuje, ale w wegańskiej już tego nabiału nie ma. Więc skąd tutaj pozyskać źródła wapnia?
A skąd?
Więc, no są, wiecie, wegańskie są napoje fortyfikowane wapniem, gdzieś tam tofu, ale tego wapnia tak czy inaczej jest najwięcej w tych produktach mlecznych. Co do diety wegetariańskiej, jeszcze jest wegetariańska z dodatkiem ryb, bo też tak się zdarza, to tutaj tych niedoborów może być znacznie mniej, ale tak czy inaczej, jeśli nie mamy takiej wiedzy, raczej, a chcemy u dziecka wprowadzić taką dietę, raczej tutaj bym wybrała się do specjalisty, żeby to wszystko
zbilansować
dokładnie i ustalić, żeby potem dziecko nie miało żadnych niedoborów.
Badania okresowe krwi powinny być przy takiej diecie
prowadzone? Jak najbardziej. Mhm. Głównie tutaj właśnie i zwykle, żeby sprawdzić, czy jest niedokrwistość, żelazo, witamina B. No i po prostu podstawowa morfologia.
Suplementacja?
Tu w dietach wegetariańskich, wegańskich konieczna witamina B6, B12.
Dobrze, to może zacznijmy od tego pierwszego dnia w szkole. Teraz przejdźmy do tego. Dziecko zwykle zaczyna lekcję bardzo wcześnie, o 8:00, żeby dojechać do tej szkoły, musi wcześnie wstać. Rodzice uważają, że większość zresztą z nas, że to śniadanie to jest taki podstawowy posiłek dnia, który każdy z nas powinien zjeść. Czy to jest prawda, czy to jest mit powtarzany od lat? Jak to jest z tym śniadaniem?
Generalnie śniadanie jest ważne i to jest jeden z ważniejszych posiłków w ciągu dnia, aczkolwiek nikt nie powiedział, że to śniadanie powinno być zjedzone, nie wiem, 20 minut po wstaniu czy pół godziny po wstaniu. Więc jeśli nasze dziecko nie ma ochoty na to śniadanie w danym momencie, jak najbardziej tutaj zachęcamy nawet do czegoś małego, pełnowartościowego, ale jeśli nie, przygotowujemy takiemu dziecku fajną śniadaniówkę do szkoły, w którą czy tam nawet pełnowartościową kanapkę, gdzie znajdzie się odpowiednio ilość białka, czy to z fajnej chudej szynki, czy to z jakiegoś właśnie sera typu mozzarella, plus warzywa. I takie dziecko sobie po prostu tą kanapkę zje na spokojnie, nie wiem, po pierwszej lekcji. Ale też nie ma co tutaj temu dziecku
wciskać
na siłę. Mhm. Dokładnie. Bo efekt
6:30,
może...
tak? Nie.
Nie, jak nie chce, to nie. Też warto byłoby się przyjrzeć, czemu tak naprawdę to dziecko nie chce z rana jeść? Czy to dlatego, że ten ostatni posiłek był dosyć późno i był dosyć obfity, dlatego dziecko z rana nie chce jeść? Czy po prostu tak jest przyzwyczajone, że potrzebuje z rana się, że tak powiem, chwilę na rozruch, żeby się dobudzić, dopiero wtedy jest gotowe, żeby ten pierwszy posiłek zjeść?
A przed wyjściem jakieś kakao, jakieś mleko?
Tutaj można byłoby pójść w jakieś fajne źródło białka, na przykład jogurty Skyr do picia, czy po prostu zwykły jogurt z dodatkiem paru borówek, czy orzecha, to już będzie bardzo lekkostrawne. No i też wiadomo, te produkty takie do picia są trochę lżejsze na żołądek i też jak dostarczymy odpowiednią ilość białka, a tu też zachęcam, żeby zamiast mleka używać produktów odmlecznych, czyli kiedy to mleko już zostało przetworzone, wszelkiego rodzaju jogurty, tylko sprawdzać, żeby te jogurty nie były dosładzane, kefiry, maślanki i naprawdę bardzo wiele dzieci je lubi, więc warto przetestować, czy nasze dziecko po prostu też nie lubi.
Dorzucać jakieś płatki do tego?
Można dorzucić jak najbardziej płatki. Tak naprawdę przepisów na koktajle jest bardzo dużo. Wrzucenie nawet maślanki, kefiru, jogurtu.
Ale naturalne płatki, jak sądzę.
Płatki jakieś owsiane. Owsiane. Źródło
bez
tłuszczu.
Cukru.
Bez cukru. Owsiane bez cukru. Mogą być to górskie, mogą być to właśnie te takie błyskawiczne. Dowolnie. Jakikolwiek owoc. No owoców teraz się w sumie lato kończy, ale czy to były...
Zależy, co dziecko lubi.
Zależy, co dziecko lubi. Dużo dzieci lubi banany na przykład. Mm-hmm. One są też takie neutralne, też dadzą smak słodki. Truskawki, borówki możemy w okresie zimowym dać owoce mrożone i one nie są pozbawione, że tak powiem,
ale ciapka
wartości.
Się taka zrobi.
Ale to przy koktajlu.
Przy koktajlu może być.
Może być. Mm-hmm. No i źródła tłuszczy. Może być to masło orzechowe, tych maseł orzechowych, z pistacji, z migdałów jest dużo.
I masło nie szkodzi.
Orzechowe nie. Nie szkodzi. Nie szkodzi. No i taki, że tak powiem, koktajl, nawet taka szklanka koktajlu już wiemy, że i dostarcza odpowiednią ilość kalorii, bo tutaj mamy i właśnie czy jakiś jogurt, czy masło orzechowe, które jest wysokokaloryczne i źródło tłuszczy, węglowodanów i białka.
I tu mówimy przed wyjściem do szkoły, a w śniadaniówce, co powinno się znaleźć, żeby była taka zdrowa, dobra, żeby tam nie był batonik słodki, drożdżóweczka, jakieś, już nie mówię o napojach energetycznych.
Jęwojanki. Tak, generalnie raczej unikamy dawania dziecku tylko coś byleby tylko zjadło, bo to najczęściej jest tak, że rodzice po prostu nie mają czasu, dzieci nie chcą jeść albo są, że tak powiem, niejadkami, więc dajemy cokolwiek. Tutaj warto byłoby pokombinować. Coś zdrowa śniadaniówka powinna zawierać. Odpowiednią ilość białka, tłuszczy, węglowodanów, czyli to, o czym tutaj powiedziałam. Mhm. Jakąkolwiek formę warzyw, mogą być to warzywa w słupki, mogą być to właśnie marchewka, jakieś pomidorki albo ogórki. To, jakie warzywo dziecko lubi. Fajnie, żeby było oddzielnie gdzieś tam pokrojone. Owoc, czy to w całości, czy pokrojony, nie wiem, brzoskwinia, jabłko, gruszka, śliwka, banan. Może być kanapka, czy tortille zawijane.
Biały chleb, czy ciemny?
Bym raczej sugerowała, jeśli na przykład dziecko nie lubi za bardzo ciemnego, żeby chociażby pół na pół, żeby jedna kanapka była z ciemnym, druga była z jasnym.
No i zjedzona zostanie z jasnym, a zostawiona z ciemnym.
A to zależy, to zależy. Czasami jest też tak, że rodzice nie kupują ciemnego pieczywa, to się bardzo często zdarza, albo sami otwarcie mówią, że nie lubią. No i takie dzieci potem jakby mama, tata nie lubi, no to czemu ja mam jeść, nie?
Albo się wymieniają. Ale
albo się wymieniają. Właśnie i kanapka, czy nawet tosty z pieczywa
pełnowartościowego,
ciemnego, albo na przykład pieczywa typu graham, właśnie z mozzarellą, z jakimś warzywem, z szynką. Dodatek tłuszczu, trochę parę orzechów, albo parę migdałów. Można też dodać musy. Takie wyciskane, ale raczej sugerowałabym, żeby to były musy albo z dodatkiem jakiegoś nabiału, są takie i w lodówkach są fajne, albo z dodatkiem na przykład płatków owsianych, też jest bardzo dużo firm, czy można dostać w takich dyskontach typu Lidl, Biedronka, że po prostu to jest też fajny dodatek do tej śniadaniówki.
Jak wybrać te rzeczywiście pełnowartościowe? Jak sprawdzić skład, czego nie powinno w nich być?
Czego nie powinno być? Cukier. I wszystko to, co mam na myśli cukier, to syrop. Czyli jak jest syrop, to wiadomo, że to będzie cukier. Raczej unikamy też w składzie produktów, które mają parę form cukru. Czyli jest cukier, syrop i dodatkowo jakieś słodziki. Czyli na przykład maltitol, ksylitol, erytrol. Tego już jest za dużo i to też niedobrze będzie wpływać na jelita naszych dzieci.
A zagęszczacze?
Zagęszczacze, jako zagęszczacze.
Różnie to bywa.
Czasami producenci muszą dodawać, raczej bym się ich aż tak bardzo, że tak powiem, nie obawiała, ale też powiem, że im krótszy skład produktu, tym po prostu to będzie zdrowsze. Raczej bym tutaj unikała. Przeważnie, no, nawet takie tubki mają tam w składzie płatki owsiane, mleko, czyli w formie jakiegoś jogurtu, jakieś nasiona i owoce. Przeważnie to jest tylko to. To samo jakby w jogurtach, no to też mamy tam mleko, kultury, bakterii, no i czasami jakiś tam wsad owocowy. I to jest jak najbardziej okej.
Okay. Tutaj mówimy o dzieciach, ale dorośli też mogą chwycić sobie
jak najbardziej
taki produkt i też jest pełnowartościowy dla nich.
Jak najbardziej.
To niż
tak.
Coś zupełnie przypadkowego.
I zwłaszcza jak sobie dorosły kupi i ma mama, tata sobie kupi.
A dziecko
może
dziecko
właśnie spróbować, się okaże, że po prostu to był strzał w dziesiątkę. Mhm. Ale wracając jeszcze do tego lunchboxa, ja bym tutaj też wrzuciła coś słodkiego. Jeśli mamy owoce, warzywa, orzechy, jest jakaś kanapka, jest wszystko pięknie zdrowe.
Czyli co, orzelki czy czekoladę?
Czekoladę na przykład gorzka, mały jakiś batonik. Żeby nawet coś takiego było. I wtedy ten posiłek będzie naprawdę zbilansowany.
Mózg lepiej pracuje w szkole wtedy.
Zdecydowanie. Nie, no to też wiadomo. I dzieci bardzo patrzą na to, co jeden i drugi ma. Dlatego jak ktoś ma gdzieś tam tortille albo jakieś placuszki, no to też wiadomo, przyjemniej się to je. No i gdzieś tam zazdrością patrzy u kolegi, koleżanki, że kurczę, ma fajną to śniadaniówkę. A przepisów jest naprawdę bardzo dużo i one też nie są czasochłonne.
A co do picia?
Woda. Woda to jest podstawa.
Gazowana czy niegazowana?
Raczej niegazowana.
Smakowa?
Smakowa nie, żadne wody smakowe, żadne wody z dodatkiem soków owocowych. Woda może być z dodatkiem jak najbardziej owoców, soku cytryny. Mogą być herbaty owocowe.
Ale to już samodzielnie zrobione.
Samodzielnie, tak. Mogą być herbaty owocowe. Te herbaty owocowe najczęściej mają też w składzie liść stevii, czyli takiego słodzika, który jest zupełnie bezpieczny, dlatego one same w sobie są dosyć słodkie. I to też jest taka odmiana do wody. No wiadomo, zimą może być to herbata w termosie, ale raczej tutaj unikałabym wszelkiego rodzaju soków wyciskanych, wszelkiego rodzaju napoi.
W szkołach pojawiły się takie poidełka, w wielu już szkołach, więc tam często kolejki są do...
I dzieci mają bidony.
Dzieci bidony na przerwach i sobie te wody piją, więc to jest też taka nauka picia wody.
Dokładnie, a jeszcze to właśnie do tych bidonów, ja zawsze mówię, czy jak miałam warsztaty, czy do rodziców, że pierwszy bidon powinien być taki około 750 ml, powinien być wypity do południa i potem kolejny po południu, to jest takie minimum. Ten pierwszy bidon faktycznie musi zejść w okolicach tam godziny 12, żeby go sobie potem uzupełnić.
Czyli dzieci też powinny pić, nie tylko dorośli.
Dokładnie, dzieci też powinny
to, ale
pić.
Dzieci też, to jest ważne.
Dokładnie. I tych bidonów, zresztą taka trochę moda się zrobiła na te bidony, więc to jest jak najbardziej fajne.
Ale niektóre dzieci w tych śniadaniówkach nie mają takiej różnorodności, bo jej nie lubią. Mają na przykład suchą bułkę i rzeczywiście jakiś sok jabłkowy na przykład, czy pomarańczowy. I to jest taki standard, który mają przez 3 pierwsze lata na przykład szkoły.
Często tak jest. Zresztą jak rozmawiam z rodzicami, czy z dziećmi, czy to właśnie w szpitalu, nawet na oddziałach, ta dieta w szkole, te lunchboxy faktycznie po prostu leżą. Dzieci najczęściej jedzą jakieś drożdżówki, hot dogi, tego typu wypieki słone, słodkie. To wiadomo, batoniki, kupują sobie w automatach coś, jakieś słodkie napoje i przeważnie na tym ta dieta szkolna bazuje. Czasami jest też tak, że dzieci w ogóle mówią, że nic nie jedzą, ale tym piją bardzo dużo soków i napojów słodkich. Dlatego te kalorie są dostarczane, ale w formie takich płynów.
I co zrobić z takim dzieckiem? Jak je przekonać, żeby jadło? Rodzice mają z tym kłopot, bo pewnie wielu jest takich młodych ludzi.
Po pierwsze ograniczamy kalorie w płynie. Czyli teraz albo rozcieńczamy ten sok z wodą na początku i tak się zbliżamy, żeby tego soku było jak najmniej, dochodząc do tego, żeby dziecko piło faktycznie wodę. I później, że tak powiem, no w zależności też w jakim wieku jest to dziecko, to samo z siebie to już powinno poczuć ten apetyt, żeby w ciągu dnia do powrotu ze szkoły, żeby faktycznie zjeść chociażby tą kanapkę przygotowaną w domu. Ale też dobrze ustalić, z czym to dziecko zjadłoby tą kanapkę. Jakie warzywo lubi? Może być także żadne, ale to wtedy też warto, żeby próbowało. To zaraz sobie do tego dojdziemy. I żeby też nie tylko ten posiłek w szkole, ale reszta posiłków też była zbilansowana. Jeśli faktycznie dziecko ma problem z jedzeniem gdzieś tam z rana w szkole, to żeby reszta posiłków trochę nam to wszystko uzupełniała.
To za chwileczkę wrócimy do tej rozmowy. Pani Aleksandra Czarnecka jest naszym gościem, dietetyk ze Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Ponownie witamy Państwa, Beata Gwoździewicz i Aleksandra Czarnecka, dietetyk ze Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Witam Panią serdecznie, witam też Państwa.
Witam.
O tym zdrowym odżywianiu młodych ludzi, którzy właśnie zaczynają nowy rok szkolny, rozmawiamy. Mówiłyśmy o tym, jak powinien wyglądać ten lunchbox i odżywianie w szkole, ale jak już dzieci wychodzą ze szkoły, ten lunchbox nie do końca jest zjedzony. Brzuszki puste i głodne i mamo chce jeść, no i mama szybciutko gdzieś tam biegnie, żeby kupić jakiegoś hamburgera, jakąś bułkę, zanim jeszcze zdąży zrobić obiad, bo to troszeczkę trwa. Czy to jest dobra metoda?
Nie, to nie jest zdecydowanie dobra metoda. Rozwiązań mamy dużo i nawet kupienie właśnie, czy to jakiegoś jogurtu z orzechami, czy zrobienie po prostu kanapki, owoc plus orzechy, coś taka typu szybko przekąska. Wiadomo, nie wiadomo, o której będzie ten obiad. Mhm. Jeśli to będzie za godzinę, półtorej, to dziecko jest w stanie wytrzymać. No a jak nie dokończyło lunchboxa, ma tutaj okazję, żeby tego lunchboxa jak najbardziej dokończyć, jeśli jest głodne, nie? Raczej unikamy tutaj, ja nie mówię, że całkowity zakaz fast foodów do końca życia, ale żeby to się zdarzało naprawdę bardzo, bardzo rzadko.
A czemu te fast foody są tak niedobre? Co w nich jest
mają
takiego?
Bardzo dużo soli. Bardzo dużo soli.
Niektóre
bardzo
dzieci lubią sól.
No, i solić. No to jest pyszne, oczywiście. Czy tłuszcze i dużo tłuszczu nasyconych, sól, tłuszcz, jeszcze też cukier, no to są takie połączenie tego wszystkiego.
Że nam to smakuje,
oczywiście.
Ale niekoniecznie naszym narządom.
Dokładnie. Plus dodatkowo wzmacniacze smaku. A po takim hamburgerze, no to dziecko tak naprawdę po godzinie, półtorej będzie głodne, mimo że przyjęło bardzo dużą ilość tłuszczu
i kalorii.
To tak naprawdę, żeby się tym najeść, potrzeba bardzo dużo takich produktów. Odradzałabym tego. Tutaj też wiadomo...
Zaraz na pół roku.
Bym powiedziała od święta, ale to też, żeby to nie było tak, że wielkie...
Co weekend
i wielkie wydarzenie i celebrujemy wyjście gdzieś tam na fast food. No wiadomo, jeśli to jest taki zdrowszy fast food, typu zrobiony w domu, czyli jak sobie zrobimy hamburgera z dobrej jakości mięsa, są jakieś warzywa, jest
dobre
fajne,
pieczywo.
Dobre pieczywo, tego bym nie zaliczała, to jest po prostu zwykły, zwykły
posiłek.
Ale jeśli już idziemy do jakiejś sieciówki, na pizzę, na jakieś nuggetsy, stripsy. My tak się szybko przyzwyczailiśmy do tych produktów, a tak naprawdę wystarczy zmienić nasz wybór, czyli to nie musi być...
A frytki?
Frytki to zależy jak zrobimy, ale to sami musimy
sami
zrobić,
musimy
nie?
Zrobić.
Bo teraz jest bardzo dużo fajnych sprzętów.
Tak.
Ja się śmieję, że powinnam sprzedawać airfryery, bo airfryer jest super sprzętem do robienia właśnie takich oszukanych frytek.
Zdrowych posiłków.
I faktycznie dużo mniej wtedy potrzebujemy tłuszczu do użycia, a w smaku faktycznie jest podobne. Nie jest tak wysuszone jak z piekarnika, więc bardzo zachęcam, żeby samemu gdzieś tam pokombinować.
A ile posiłków dziennie dziecko powinno spożywać?
3 takie główne. Czyli śniadanie, obiad, kolacja. Koniecznie jeden posiłek powinien być na ciepło. No i 2 mniejsze. 1-2 mniejsze. Ważne też, żeby te posiłki były w odpowiednich odstępach czasowych. Czyli nie jedzone co godzinę. Czyli nie jemy śniadanka, potem za godzinę jakaś przygryzka, za godzinę jakaś przygryzka i potem się okazuje, że dziecko cały dzień je. Ale żeby te przerwy były przynajmniej 2,5 do 3,5 godziny. Taka jest przerwa jak najbardziej zdrowa. No i też wiadomo, organizm ma czas, że tak powiem, przetrawić ten posiłek pierwszy.
A przerwa między tym ostatnim a pierwszym posiłkiem, czyli kolacja, o której powinna być?
Ja zachęcam, żeby tak kolacja była 1,5-2 godziny przed snem, żeby była lekko strawna. Nie?
No i ja wrócę do tego śniadania. A śniadanie w jakim odstępie czasu od przebudzenia?
Tutaj bym powiedziała, że około do 2 godzin po przebudzeniu. To by było tak racjonalnie i żeby nie przeciągać tego czasu, że dziecko nie zje śniadania, ale zje na przykład o 12-13 obiad w szkole, bo ten odstęp czasu pomiędzy kolacją a tym pierwszym posiłkiem jest już zbyt długi.
Jak planować sobie takie domowe posiłki w tygodniu, gdy każdy z domowników wraca o innej porze? Rodzina jest wielodzietna, nie zawsze możemy wspólnie usiąść przy tym stole. Jak sobie z tym radzić? Ma pani na to jakiś sposób?
Można ugotować, że tak powiem, wcześniej. I też tak,
jeden
żeby każdy mógł sobie to odgrzać. Wiadomo, i dzieci mają jakieś zajęcia pozaszkolne, rodzice różnie
pracują.
Ale jeśli tego posiłku nie możemy zjeść wspólnie, to, żeby ten posiłek, chociażby obiad, no kolację też w zależności w jakim wieku jest na przykład dziecko, bo już niektóre tam nastolatki potrafią sobie same coś przygotować i zrobić, ale żeby faktycznie było to przygotowane wcześniej i nawet rozpisane, typu, nie wiem, mamy weekend, no to zaczyna się kolejny tydzień, tak żebyśmy wiedzieli, jak sobie rozplanować, co będziemy jeść na obiad przez pierwsze 2 dni.
To dla mamy ważne.
To tak. I żeby jak
zakupami... No albo taty, jeśli gotuje.
Albo taty, właśnie. Mhm. Ja jestem osobą niegotującą, mój partner tak, więc uważam, że mężczyźni jak najbardziej, no nawet czasami to lepiej potrafią robić. Więc na pewno tutaj planowanie, bo jak my nie będziemy mieć nic zaplanowane, lodówka będzie pusta, no to wiadomo, potem będziemy się ratować różnego rodzaju gotowcami, bo po pierwsze nie będzie nic w lodówce.
A takie mrożonki kupione na szybko w sklepie?
Uważam, że można byłoby zrobić pewne rzeczy samemu. Nie, to już tak naprawdę, jak nie mamy co...
Sięgnąć po warzywa i makaron już wtedy, albo ryż, tak? Albo kaszę.
I też warto spojrzeć na skład, co tam się znajduje, nie? Ja bym tak nie demonizowała, bo nie znam wszystkich składów, ale sama czasami korzystałam nawet z tych takich gotowców, czy to nawet naleśniki, czy zupy gotowe. I one mają dobry skład.
Sprawdzone.
I naprawdę dobry skład i są naprawdę smaczne, więc też nie uważam, że
wszystko, co kupione, to jest
tak, złe. Tylko ważne jest to, żeby ten skład był odpowiedni. No i też ta data przydatności, że jak coś ma przydatność, nie wiem, pół roku i cały czas stoi poza lodówką, to też bym tutaj zobaczyła,
jak to się
jest tam dodane. Dokładnie.
A tak się zastanawiam, bo są takie dzieci, które przywiązują się do potraw od dzieciństwa i jedzą tylko suchą bułeczkę, ewentualnie bułeczkę z masełkiem, makaron, najlepiej też suchy, czasem no może chętnie i frytki, czasem zdarzy się kurczaczek, ale to też taki lekko tylko ugotowany, może być rosół czy pomidorowa, no taki mają, no naleśniki i to koniec. Rodzice nie mają dużego pola do popisu, wyjście gdzieś do restauracji, wyjazd ogranicza się właśnie do tych potraw i dziecko tak przez ileś lat na takim jedzeniu funkcjonuje. Pewnie pani powie, że to nie jest dobre, ale
wiem,
można przeżyć.
Generalnie to jest do rozważenia tutaj do pracy ze specjalistą. Co ja mogę powiedzieć ze swojej strony? Jak dziecko ma pewne produkty, taka bazowa podstawa, do tych produktów je rosół pomidorową, żeby na przykład spróbować inną zupę, albo do tych produktów dodanie jeszcze czegoś, czyli do tego bułka z masłem, spróbujmy dodać plaster szynki na przykład.
To jest zdjęte.
No to teraz się nie uda, może jakiś inny produkt. Ale chodzi też o to, żeby chociażby dziecko posmakowało danego produktu, bo my tak naprawdę potrzebujemy 20 razy około, żeby stwierdzić, czy nam dany produkt smakuje bądź nie. I to nie musi być, nie lubimy ogórka, cały ogórek, nie lubimy papryki, cała papryka. Wystarczy naprawdę kawałek. I 20 razy próbujemy, żeby też dziecko miało okazję, żeby faktycznie dany produkt spróbować. Bo bardzo często spotykam się tak z dziećmi właśnie na przykład oddziale pediatrycznym. Pytam się, co dziecko lubi, czego nie lubi, warzyw, owoców nie. Pytam się konkretnie o dane warzywo. Mówi, nie lubię. Pytam się, kiedy jadło i się okazuje, że nie pamięta nawet. Po prostu z założenia nie lubi i nawet rodzice już z tym nie walczą. No i ważne jest to, żeby właśnie dawać też przykład, że my jemy te warzywa i raczej unikać mówienia. A mama tego nigdy nie lubi, więc ja tego nigdy nie lubiłam, więc tutaj to jest normalne, że moje dziecko też tego nie lubi. No bo dzieci też to słyszą, no i stwierdzają, że jak mama tego nie lubi, to tym bardziej...
To ja kocham mamę i nie będę też tego jeść.
Dokładnie. Unikamy czegoś takiego. Bo dzieci nawet takie małe bardzo często mają dosyć specyficzne smaki. Na przykład ja się spotkałam, że dziecko jadło surową cebulę. No ja sobie w życiu nie wyobrażam gdzieś taką surową cebulę.
To oznacza, że w tej cebuli jest coś takiego, że dziecko sobie samo reguluje to, czego potrzebuje i to je, czy je, bo się popisuje?
Raczej po prostu mu smakuje, nie? I smakuje i też często rodzice się boją pewnych produktów dawać, nie wiem czemu, bo stwierdzają, że dzieciom to zaszkodzi, co nie jest prawdą. Uważam, że dzieci po rozszerzeniu diety, czyli tam po tym pierwszym roku życia i wyżej, powinny tak naprawdę jeść to, co my dorośli. Oczywiście z zastrzeżeniem, żeby tam nie było za dużo soli, ostrych.
A właśnie, ale soli. Czasem dzieci, jest taka sól kamienna, czasem dzieci po prostu... lubią polizać sobie tę sól i to w dużych ilościach, powiedziałabym. Znam takie dzieci, które tę sól liżą i wolą ją od słodyczy.
A co ciekawe.
Tak? Nie spotkałaś się?
Nie.
No, tak sobie myślę, że właśnie sobie tam gdzieś wyrównują te braki, które w organizmie są, bo
mogą być jak najbardziej
dzieci,
braki,
które liżą też ścianę, bo wapnia im brakuje.
A ty w ogóle też się z taką teorią nie spotkałam.
To ja z tych lat jestem, wie pani, starszych. Ci starsi słuchacze pewnie będą rozumieli, o czym ja mówię.
Tam ze ścianą, no jest
no dobrze, no to czekoladę liżą na pewno.
Tak, to czekoladę, tak.
Ja chciałam jeszcze spytać o te dzieci, które wręcz przeciwnie, nie są niejadkami, a sobie potrafią same otworzyć lodówkę i wyjąć i zjeść i jeść nadmiernie, nadmiernie, nadmiernie. No i pojawia się otyłość.
Tak.
I co wówczas?
Co wówczas? Po pierwsze przyjrzałabym się diecie, bo dziecko jest cały czas głodne. No i tutaj warto by zaobserwować, jak wyglądają te posiłki. Czy tam jest odpowiednia ilość warzyw, czy jest odpowiednia ilość białka, tłuszczy, które tutaj białko, tłuszcz, błonnik z warzyw tutaj nadadzą temu posiłkowi sytość. W jakich odstępach czasowych jest ten posiłek? Czy jest odpowiednia ilość wody? Wiadomo, jak już dziecko ma otyłość, tutaj trafia najczęściej do poradni, to są wszelkiego rodzaju badania. Patrzymy tutaj, czy nie wiem, czy u dziecka nie rozwija się gdzieś tam insulinooporność, cukrzyca, nadciśnienie. Mhm. Bo wiadomo, przy wszelkiego rodzaju wahaniach cukru ten apetyt może być znacznie zmożony, nie wiem, problemy chociażby z tarczycą. No i to dziecko może tak naprawdę cały czas czuć taki wilczy głód. I tutaj czy zastosowanie leczenia, no i odpowiednia dieta.
I tutaj trudno winić dziecko, bo czasem rodzice krzyczą na dziecko, nie jedz tyle, nie jedz tyle.
Tak,
a ona sobie po prostu nie może z tym poradzić.
Z głodem, z apetytem, tak. I no są takie bardzo często przypadki, ale tak czy inaczej ta dieta i takie zjadanie do końca, bo często dzieci na przykład nie dojadają i tych posiłków jest bardzo dużo i nie doje obiadku, ale potem jakby sięgnie po podwieczorek w postaci loda i batonika. No i wiadomo, te kalorie się gdzieś tam zbierają. Poza tym podstawą też jest ruch.
To też czyli sport i jeszcze raz sport. Rodzice powinni pomóc dziecku wybrać ten odpowiedni.
Odpowiedni. Jeśli dziecko jest takie antysportowe, co też się zdarza, wyciągajmy dziecko chociażby na spacer. To taka podstawa podstaw. Bo jeśli tego z ruchu, co też ten
ruch jest... Mamo, ale ten spacer to taki nudny, musimy znowu iść.
Może być rower, może być gdzieś tam pływanie. No tych sportów jest bardzo dużo, też może akurat coś kliknie, coś, nie?
Może jakiś kolega zachęci, czy koleżanka.
Właśnie, a może pozna właśnie kolegę, koleżankę gdzieś na jakichś zajęciach i razem też będzie dużo
czyli
łatwiej.
Czyli nie zmuszać, ale wskazywać możliwości.
Dokładnie. Nie, w ogóle broń Boże, nie zmuszajmy dzieci do niczego, bo efekt może być zupełnie odwrotny. Typu dziecko będzie chciało, nie zostanie sportowcem w danej dziedzinie, kiedy tylko my będziemy to chcieli.
Nie musi być wyczynowo ten sport uprawiany, a mówimy o tym, co dobre, co złe, ale jakie potem rachunki płacimy za te błędy, które popełniamy w żywieniu naszych pociech i nas samych też tym samym. Takie konsekwencje zdrowotne.
No konsekwencjami zdrowotnymi na pewno są wszelkiego rodzaju niedobory. Niedokrwistość, niedobór żelaza, niedobory właśnie wszelkiego rodzaju witamin, problemy z kośćmi, bo też nie za mało ilość wapnia, co predysponuje do
osób. A kiedy to się ujawnia?
To zależy. Niedobór na przykład żelaza może się ujawnić, nie wiem, po paru miesiącach i tutaj już się może pojawić właśnie anemia.
To dość szybko.
Dość szybko. Są takie, nie wiem, insulinooporność, cukrzyca, na to trochę trzeba zapracować, bo faktycznie tutaj za tym idzie przeważnie nadmierna masa ciała, nieodpowiednia dieta przez dłuższy czas, ale to też nie jest powiedziane, że u kogoś to wystąpi po roku, u kogoś może wystąpić po paru miesiącach nieprawidłowego żywienia. No też w zależności od danego pacjenta. Czym to może jakby to wszystko, też niedobory, no w drugą stronę, zbyt mała masa ciała. I niedobory wszelkiego rodzaju, nie wiem, nawet witamin też będzie skutkowało wzrostowi. No i też wiadomo, dzieci w trakcie rozrostu, rosną mi odpowiednio kości, no i te kości muszą budować mięśnie, więc te dzieci potrzebują odpowiednią ilość białka. I to jest bardzo ważne, no bo potem będzie, że tak powiem, to dziecko bardzo osłabione.
Jest taki moment, do którego rodzice jeszcze mają wpływ na to, co jedzą dzieci, jak dzieci jedzą. Ale kiedy te dzieci nasze stają się już nastolatkami, to one jakby same wprowadzają do swojej diety różne produkty, dobre i niedobre. Same wybierają dla siebie jakąś dietę, często znalezioną w mediach społecznościowych.
Tak.
No właśnie, spotkała się pani pewnie
tak,
z takimi
sytuacjami.
Tak,
spotkałam się. Dzieci najczęściej albo właśnie zmieniają się ich ciała. Wiadomo, zmienia się ilość mięśni, tkanki tłuszczowej, też wskutek hormonów apetyt im się zwiększa.
Dziewczynki się troszkę zaokrąglają,
dokładnie.
Co jest też naturalne, a trudno im to zrozumieć.
Zrozumieć, zaakceptować. Też się bardzo często porównują z osobami, nie wiem, czy na Instagramie, czy na TikToku, z influencerami. No i też jest to dosyć ciężkie.
A tam też wchodzi sztuczna inteligencja, która troszeczkę zmienia
właśnie.
Te postaci. To też trzeba
dokładnie
sobie jakoś tak uzmysłowić.
Więc tutaj na pewno pierwsze co, unikałabym komentarzy wszelkiego rodzaju, wyglądu, kątem sylwetki, czy to chłopców, czy dziewczyn. Nie komentujmy. To po pierwsze. Po drugie...
Żeby to też było takie łatwe, ale to takie łatwe nie jest.
No
prawda?
Tak, że też raczej, ale dobrze wyglądasz. W drugą stronę też, żeby u chłopców, że nie wiem, wyszczuplałeś, bo to też nie zawsze będzie komplement.
Tak.
Po prostu starajmy się tego unikać. I to
czasami, my jako dorośli, ale
jako
dzieci
dorośli.
Czy młodzi ludzie między sobą o tym mówią. W związku z tym ta młodzież stara się jeść tak, żeby w ich mniemaniu wyglądać lepiej, a potem okazuje się, że muszą korzystać z pomocy pani, z pomocy szpitalnej też. Takie zdarzają się pewnie pani
bardzo
przypadki.
Często.
I musi pani ingerować, pomagać i wyprowadzać na tę prostą ścieżkę.
I tu idzie pierwsze co edukacja taka żywieniowa, bo najczęściej te dzieci jakąś tam wiedzę mają i myślą, że mają świetną, a jest to wiedza pozyskiwana na przykład z jednego źródła, bo obserwują jakąś tam jedną osobę, albo na przykład z czata GPT, kiedy on też się bardzo często myli. Więc tutaj jakby rozmowa i wyjaśnienie pewnych rzeczy, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co będzie temu dziecku, temu nastolatkowi tak naprawdę służyć, jest kluczowe. Bo nagle się okazuje, że tak nie do końca to, co robił, był tego nieświadomy. Też rodzice nie mają takiej wiedzy.
No właśnie, z kim rozmawiać?
Z kim rozmawiać? Można nawet chociażby z lekarzem, swoim internistą. Można się udać do dietetyka. Można samodzielnie, no rodzice też, takim moim też celem było na początku to, żeby rodziców wyedukować, bo wyedukowany rodzic równa się też zdrowe dziecko, bo sam nie będzie popełniać
błędów.
Takich błędów. Wiadomo, też dorosły nie ma wpływu na to, co ten nastolatek jakby ogląda w tym internecie. Ale jeśli już tutaj widzimy, że gdzieś tam na własną rękę ogranicza jakieś produkty, odmawia...
Albo kupuje produkty białkowe na przykład, czy jakieś...
Właśnie, to też nie mów... Raczej bym nie demonizowała tutaj tych produktów białkowych, ale jeśli faktycznie ta masa ciała spada, widzimy, że coś jest nie tak, warto byłoby też z dzieckiem porozmawiać i ewentualnie udać się do specjalisty, bo wiadomo, przy mamie, przy tacie bardzo często, zwłaszcza na nastolatkach, nie do końca będzie chciał rozmawiać, a już przy kimś obcym i jeśli faktycznie gdzieś tam będzie sam na sam, nastolatkowie bardzo często się bardzo otwierają.
Każdy moment jest dobry na to, żeby wrócić na tą prawidłową ścieżkę i znaleźć taką dietę, która będzie nam odpowiadała w danym momencie i będzie dobra dla dziecka, nastolatka, dla rodziny. Że nie należy z tego rezygnować. Po prostu i mówić, a już zawsze tak jadłem, to zawsze tak będę jeść.
Małymi krokami. Jeśli na przykład, ja też nie mówię, że domowe takie polskie obiady są złe. Ja uważam, że to jest jak najbardziej okej. Okay. Jeśli pozostałe posiłki też są w porządku, czyli nasza dieta jest średniej jakości, ale już wiemy, zaczynamy od tego, że wprowadzamy więcej warzyw. Od
mniej
tego
fast foodów.
I tak małymi kroczkami, plus dodatkowo zwiększamy ruch. I to jest jakiś taki nasz cel na dany miesiąc. Tylko tyle. Potem jak już się tego nauczymy, wprowadzamy pełnoziarniste pieczywo. No i to sobie wprowadziliśmy, no bo wiadomo, jak my nagle wprowadzimy
wszystko
na raz, to po tygodniu stwierdzimy, że to nam nie smakuje, chcemy i co, całe życie mam tak jeść.
No, i biegniemy do restauracji, bierzemy wszystko, co dokładnie. Tam jest, potem brzuchy nam rosną,
i
pękają.
Tak, i zdrowa dieta, i sport, i wszystko na raz, czy dorośli, czy właśnie nastolatkowie, i u dzieci takie wprowadzanie, może się kończyć jedną wielką frustracją i porzuceniem po prostu tych naszych założeń w kąt. Więc małymi krokami. Też w piramidzie żywieniowej, tutaj się będę do niej trochę odnosić, nie zauważymy żadnych fast foodów, słodyczy, wszelkiego rodzaju soków. Ja jestem tego zdania, że gdzieś tam to może mieć miejsce, ale też nie powinno być podstawą, bo ta piramida jest podstawą, czyli te zdrowe produkty, a te inne produkty mogą być gdzieś tam dodatkiem. Więc też się przyjrzeć, co my tak naprawdę jemy w ciągu dnia, bo ludzie bardzo często nie wiedzą, dzieci nie wiedzą, rodzice nie wiedzą, co ich dzieci jedzą. No, jakieś kanapki. I tak jak faktycznie ja zbieram wywiad żywieniowy i drążę, to potem nawet jak ten rodzic widzi potem wypisane, co to dziecko jadło, to też sobie uświadamia, jakie to było, że to nie do końca było zdrowe. Bo ludzie nie mają czasu, nie zwracają na to uwagi. Więc warto byłoby po prostu tak przysiąść, przyjrzeć się temu, jak faktycznie
i zrobić
ta listę.
I wchodząc do sklepu, no wiadomo, wiele produktów kusi, ale nie po wszystko musimy chwytać.
Ważny jest właśnie w tym wszystkim plan i takie racjonalne myślenie. I broń Boże, wchodzenie do sklepu, kiedy jest pusta lodówka, jesteśmy głodni, musimy dziecko
odwieźć. Łatwo powiedzieć.
Wiadomo, ale raczej właśnie tutaj zaplanowanie i to potem już wejdzie, że tak powiem, nam
ale też
nawet.
To, co pani powiedziała, że nie wszystkie gotowe produkty są złe. Też możemy z nich korzystać.
Jak najbardziej. Bardzo często.
Czytać składy.
Ja sama korzystam. Często moim klientom gabinetowym wpisuję w jadłospis, bo bardzo często ludzie nie mają czasu na gotowanie. Bywają takie dni, że mają po kilkanaście godzin jakieś zmiany. I tak naprawdę nie ma ich zupełnie w domu, więc fizycznie ciężko im jest cokolwiek ugotować. Więc wszelkiego rodzaju takie
dobrze mieć coś takiego,
gotowce
co jest.
Są jak najbardziej dobre. Bo ja bym człowiekowi, który wrócił do domu po 14 godzinach gdzieś tam w pracy, bo 12 godzin pracował plus dojazdy, nie kazałabym teraz obierać ziemniaków, robić jakieś surówki i kotleta.
Ale co, można zrobić jajecznicę, ugotować jajko?
No można, ale jeśli chodzi o taki obiad, no to też jak najbardziej można się
gotowym posiłkować.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za te rady. Pani Aleksandra Czarnecka, dietetyk ze Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku, była naszym gościem. Beata Gwoździewicz, ja Państwu bardzo dziękuję. Po prostu bądźmy zdrowi i kierujmy tym swoim odżywianiem tak, żeby zdrowie
dokładnie,
jak najdłużej
racjonalnie
nam służyło.
I z umiarem.
Dziękuję.
Dziękuję
do usłyszenia.
Bardzo.